Błażej Torański. Knebel. Cenzura w PRL-u.
Rozmowa z Marcinem Wolskim, satyrykiem.
Jako autor zaistniał pan osobiście w kabarecie pod egidą na przełomie lat 1967 i 1968.
Dzięki cenzurze, która zdjęła wszystkie moje teksty. Mimo że Jan Pietrzak bardzo się o nie wykłócał, nic nie wskurał. Napisałem nowe, zostały przyjęte, ale żaden aktor nie miał czasu się ich nauczyć, więc zadebiutowałem jako wykonawca. Potem kontakt z cenzurą miałem, robiąc kabarety studenckie Mikser, Salon Niezależnych i najbardziej znany Stodoła.
W tym samym 1971 roku napisał pan dla Salonu Niezależnych piosenkę Dobre wychowanie. Pokolenie Kolumbów, zetępowców, tubylców, bardzo modne i trafne terminy, lecz jak nazwać nas, młodszych, w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy? Historyk Piotr Osenka uznał, że w ten sposób wyodrębnił pan po raz pierwszy pokolenie 1968 roku, którego polityczne dojrzewanie rozciągało się między marcem 68 a grudniem 70.
Zwrócił się do mnie Jacek Klejw, że ma bardzo dobrą piosenkę, ale żeby wystartować w konkursie studenckim, potrzebuje 2. Napisałem wiersz, parodię socrealistycznej agitki i o wielkim zrywie wiśni. 2 dni przed konkursem Klejw zadzwonił, że cenzura zdjęła mu jego tekst, a z samym zrywem nie wystartuje. Przynieś coś najważniejszego w twoim życiu, apelował do mojej ambicji. W godzinę napisałem Dobre wychowanie o pokoleniu, które dojrzało od wczesnej wiosny 1968 roku do zimy 1970. Wygraliśmy konkursy w Warszawie i Krakowie, ale w tym ostatnim, mimo przyznania głównej nagrody, cenzura zakazała wykonania piosenki podczas koncertu laureatów. Dlaczego zatem w ogóle ją puściła? Kiedy poszliśmy z tym tekstem do Urzędu Cenzury, akurat odbywał się zjazd PZPR. Cenzorzy biegali po korytarzach jak oszalali, gdyż na zjeździe ich faworyt, Mieczysław Moczar, wyraźnie przegrywał. Gierek robił porządki i odsuwał od władzy ludzi Gomułki. W takiej gorączce cenzor rzucił okiem na tekst, przeleciał po literach i zwolnił. W Krakowie, widząc manifestacyjną reakcję widowni, dostałem również nagrodę dziennikarzy, już takiego błędu nie popełniono. Na wiele lat Dobre wychowanie zeszło do podziemia.
Największą władzę Urząd Cenzury osiągnął w połowie epoki Gierka. Cenzurze podlegały nawet nekrologi, klepsydry, instrukcje obsługi maszyn i etykiety na opakowaniach. Zapisy cenzorskie były tajne i poufne, a PZPR działała według zasady, że tajemnicą może być wszystko. Jak w procesie Kawki.
Tego nie wiedziałem, ale cenzor rezydował w Polskim Radiu w pokoju numer 38 albo 39 na parterze i spotykaliśmy go bardzo rzadko. Kiedy program powstawał, przeważnie słuchał go najpierw ktoś ze zwierzchników, a potem zanosiliśmy taśmy do pokoju cenzorskiego. Przeważnie już nie było ingerencji. Zresztą w pierwszych latach mojej pracy, od 1969 do 1972 roku, nastroje panowały dosyć liberalne. Kiedy jednak w 1972 roku Maciej Szczepański został przewodniczącym radiokomitetu i objął telewizję, a w radiu jego kreaturą był Janusz Wilhelmi, zaczęło się robić ciężko, zwłaszcza rok później po awansie do telewizji, a potem do Ministerstwa Kultury jednego z założycieli i szefa Trójki, Jana Mietkowskiego. Jego następcy nie byli już ludźmi formatu, ale przede wszystkim nie mieli również szerokich pleców i zaczęli się bać. Nowa redaktor naczelna Trójki, Ewa Ziegler-Brodnicka, wymyśliła, że swoim zastępcą mianuje cenzorkę Barbary Zarębinę. Jako cenzorka kobieta wydawała się dość miła i kompetentna. Wiedziała, co może, a czego nie. Kiedy jednak dostała władzę, stała się potwornie czujna i nadgorliwa. Jednocześnie resortowe nawyki spowodowały, że bała się własnego cienia, nawet w tekście, z którego sami, wiedzeni autocenzurą, wycięliśmy trefne fragmenty, potrafiła wypatrzyć antypaństwowy smród. Wraz ze wzrostem stężenia szczepańszczyzny, zwłaszcza od 1974 roku, robiło się coraz gorzej. Pamiętam przypadek, kiedy akurat obercenzorka była nieobecna, a terminy goniły. Poszedłem do wspomnianego pokoju na parterze, cenzor niczego nie wypatrzył i zezwolił na emisję. Ależ dostałem po uszach. Jak ja śmiem omijać drogę służbową, usłyszałem od szefostwa. Cenzura jest od tego, aby przystawić stempel, a od roboty politycznej, ideologicznej są władze programu. Był to ochrzan wyrażony z rzetelną troską. Od 1976 roku zostałem zdjęty z funkcji kierownika redakcji, ponieważ nie chciałem zostać pacyfikatorem moich kolegów.
Kolejny odcinek książki Knebel. Cenzura w PRL-u. Czytali autor Błażej Torański i Konrad Michalak.